Serwis informacyjny rozpoczynamy od sytuacji na Ukrainie.
Kilka osób nie żyje, a setki zostało rannych w starciach antyrządowych demonstrantów z milicją, które rozpoczęły się w godzinach rannych w Kijowie. To najpoważniejsze zamieszki na Ukrainie od 23 stycznia.
Siły MSW przystąpiły do szturmu na Majdan Niepodległości. Użyto granatów hukowych, spłonęły namioty. Jeden z liderów ukraińskiej opozycji, Arsenij Jaceniuk, zaapelował do Ukraińców, by się nie bali przejść na Majdan, by bronić swej przyszłości.
Rząd wprowadził od północy ograniczenia w ruchu transportu do stolicy Ukrainy. Decyzję tę media oceniły jako wprowadzenie stanu wyjątkowego. Wcześniej zamknięto ruch w metrze, które jest podstawowym środkiem transportu w tym mieście.
Władze Ukrainy nie omawiają jednak wprowadzenia stanu wyjątkowego, oświadczył we wtorek przewodniczący ukraińskiego parlamentu Wołodymyr Rybak. Polityk zapewnił, że choć rozmawiał tego dnia wielokrotnie z prezydentem Wiktorem Janukowyczem, temat stanu wyjątkowego nie był podnoszony.
Rybak zapowiedział, że szef państwa spotka się jutro z przedstawicielami opozycji, by po raz kolejny omówić z nimi drogi wyjścia z kryzysu.
Były wiceminister spraw zagranicznych poseł Witold Waszczykowski mówi, że takiej eskalacji konfliktu można było się spodziewać, bo od kilku dni opozycja wykazywała coraz większe zdenerwowanie wobec niewystarczających ustęp władzy.
Można się było spodziewać tego, iż radykalizacja tego tłumu, który od już 3 miesięcy okupuje centrum Kijowa, będzie postępowała. Także te wypadki nie mogły nikogo zaskoczyć. Niestety na razie Ukraińcy nie otrzymują żadnej pomocy, żadnego wsparcia, poza czasami słownymi deklaracjami. W tych dniach do Berlina miała udać się delegacja protestujących. Miał tam być między innymi Kliczko, Jaceniuk. I być może dopiero po tych rozmowach, jeśli przywódcom Majdanu uda się przekonać panią Merkel, to być może ona zainicjuje jakieś działania Unii Europejskiej.
Ukraińska opozycja jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność za sformowanie rządu. Apeluje do prezydenta Wiktora Janukowycza o poparcie zmian w konstytucji oraz zgodę na wcześniejsze wybory parlamentarne i prezydenckie.
We wtorek miało się odbyć głosowanie nad przywróceniem konstytucji z 2004 roku, która ograniczałaby uprawnienia prezydenta Wiktora Janukowycza. Jednak przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy nie zgodził się na zarejestrowanie dokumentów w tej sprawie.
Polskie MSZ wyraziło głębokie zaniepokojenie zaostrzającą się sytuacją na Ukrainie. Wezwało obie strony konfliktu do dialogu i poszukiwania kompromisu. Swoje stanowisko MSZ przedstawiło zastępcy ambasadora Ukrainy w Polsce, który został wezwany do ministerstwa.
Prawo i Sprawiedliwość natomiast wzywa rząd i prezydenta do podjęcia natychmiastowej inicjatywy dyplomatycznej w celu zatrzymania rozlewu krwi, napisał w specjalnym oświadczeniu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Niezbędne jest w tej chwili pilne działanie na poziomie dwustronnym oraz zwołanie posiedzenia odpowiednich instytucji Unii Europejskiej, co najmniej na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, czytamy w dokumencie.
Także Biały Dom wezwał prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza do położenia kresu eskalacji morderczej przemocy w Kijowie, ostrzegając, że kryzysu na Ukrainie nie da się rozwiązać uciekając do użycia siły.
Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton, potępiając eskalację przemocy, zapewniła, że Unia Europejska nadal jest gotowa wspierać Ukrainę w rozwiązaniu kryzysu politycznego.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy regulujące proces przyznawania koncesji telewizyjnych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji są zgodne z konstytucją. Wniosek w tej sprawie złożyła Rzecznik Praw Obywatelskich.
To pokłosie skarg obywateli na nieprzyznanie koncesji dla telewizji Trwam w pierwszym konkursie dotyczącym miejsc na MUKS-ie pierwszym. Rzecznik Irena Lipowicz we wniosku wskazała na zbyt dużą dowolność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w ocenie wniosków o przyznanie koncesji.
W uzasadnieniu wyroku sędzia Wojciech Hermeliński podkreślił, że luz decyzyjny, jaki Krajowej Radzie wyznacza sformułowanie kwestionowane przez Rzecznik Praw Obywatelskich, nie oznacza dowolności przy podejmowaniu decyzji w sprawie udzielenia koncesji.
Jednak, jak podkreśla profesor Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista, w przypadku telewizji Trwam Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dopuściła się dowolności w ocenie wniosku.
Dlatego, że właśnie bardzo dowolnie zinterpretowano w sposób absolutnie przeciwko wnioskodawcy i jestem naprawdę zdumiona. Musiałabym bliżej przyjrzeć się wyrokowi, ale takie właśnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego powinno być bardzo wyważone. Ja myślę, że powinno bardziej uwzględniać interesy obywateli. Natomiast odnoszę wrażenie, że Trybunał sztuczki tutaj jakieś stosuje, które mają właśnie przyznać rację władzy. Bo jest oczywistym, że jeśli nie są kryteria wymienione w ustawie, to takie kryteria nie mogą być stosowane. Jeśli jest katalog otwarty, to jest absolutnie naruszenie praw wnioskodawcy.
Sprawa telewizji Trwam została poruszona we wtorek podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Mówiono o dyskryminacji katolickiej stacji w kontekście prześladowań chrześcijan w Europie.
Gościem specjalnym spotkania był eurodeputowany z Holandii Peter van Dalen.
Widziałam waszą walkę, widziałam, że ta walka przyniosła sukces. Teraz telewizja Trwam jest wreszcie na multipleksie. Zachęcam was zatem do tego, byście trwali, byli silni przy waszych wartościach, ponieważ ta walka może przynieść sukces zarówno tutaj, jak i w Brukseli. Chodzi w Brukseli między innymi też o kwestię wolności religijnej. Gdy w 2009 roku rozpoczęłam kadencję w Parlamencie Europejskim, to co uderzyło mnie, to było to, że w polityce zagranicznej nie ma działań prowadzonych na rzecz ochrony religii. Są działania prowadzone na rzecz kobiet, na rzecz ochrony pracy, na rzecz mniejszości, ale nie ma tak naprawdę w polityce zagranicznej Unii Europejskiej działań podejmowanych na rzecz ochrony wyznawców religijnych.
Poseł Małgorzata Sadurska, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski, zwróciła uwagę na ciągle trwającą nieuzasadnioną nagonkę na Kościół i duchownych.
W tym kontekście wspomniała o niszczącej rodziny ideologii gender oraz bulwersującej wystawie w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Na jednej z nich przedstawiono mężczyznę ocierającego się genitaliami o krzyż Chrystusa.
Skandal robi się najłatwiej na tym, co obraża osoby wierzące chrześcijan. I nikt na to nie zareagował, jeżeli w 2013 roku Centrum Sztuki Współczesnej, właśnie wystawiające tą haniebną instalację, dostało 9,5 miliona złotych. Ta kolejną rzeczą, którą chcę powiedzieć, a którą odbieramy jako to ewidentne przyzwolenie na walkę z Kościołem i walkę z tym wszystkim, co jest święte dla każdego człowieka, a mianowicie wprowadzenie na siłę do naszego systemu oświaty, ale także do takiego porządku życia publicznego, ideologii gender. Ideologii, która zaprzecza nie tylko wartościom chrześcijańskim, prawom natury, ale przede wszystkim takiej naszej polskiej tradycji.
Eurodeputowany z Holandii podkreślał też, że polityka prorodzinna winna być jednym z najważniejszych elementów działania w każdym państwie. Transmisję z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski przeprowadziła telewizja Trwam.
Premier Donald Tusk boi się merytorycznej debaty, dlatego chce się zasłonić ministrem Bartoszem Arłukowiczem, powiedział Adam Hoffman, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
Z kolei premier Donald Tusk chce debaty w formule 1:1, zaznaczając, że rządzenie nie jest domeną ekspertów.
Odpowiedział w ten sposób na propozycję prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego debaty o służbie zdrowia.
Lider PiSu zaproponował, by 3 marca premier wziął udział w debacie z nim i ekspertami. Jarosław Kaczyński wykluczył debatę w formie 1:1. Jego zdaniem jest ona możliwa tylko z udziałem ekspertów.
Jeśli premier się boi merytorycznej debaty z ekspertami, to niech nie zasłania się Arłukowiczem, bo jego miejsce jest na Komisji Zdrowia, mówił poseł Adam Hoffman.
Donald Tusk okazał się strasznym tchórzem i nie jest w stanie skonfrontować swojego programu z ekspertami, rozmawiać merytorycznie, debatować merytorycznie. Mimo naprawdę jego trudnej sytuacji spada w sondażach. Cóż, bardzo wielu ludzi z naszego środowiska, zaplecza, mówią, nie warto z nim rozmawiać. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, wczoraj zaproponował na 3 marca merytoryczną debatę o zdrowiu. No ale cóż, no, skoro się boi, nie ma argumentów i tchórzy, no to trudno. To znaczy, że nie ma co z nim rozmawiać. Jedziemy w Polskę rozmawiać z Polakami.
Tymczasem wicepremier Janusz Piechociński proponuje cykl debat o Europie z udziałem liderów 6 partii.
Już wkrótce Prawo i Sprawiedliwość zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o lasach. Odpowiedni wniosek w tej sprawie jest już przygotowany. Teraz sprawdzają go konstytucjonaliści, poinformował poseł Jan Szyszko, były minister środowiska.
Prawo i Sprawiedliwość zaskarży nowelizację ustawy o lasach, którą tydzień temu podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Zgodnie z ustawą Lasy Państwowe w tym i 2015 roku odprowadzą do budżetu państwa łączną kwotę 1 600 000 000 zł. Od roku 2016 lasy mają oddawać do budżetu 2% z wartości sprzedaży drewna, bez względu na osiągany zysk.
Ta decyzja jest sprzeczna z konstytucją. Z tego powodu, że właśnie łamane są wszelkie procedury legislacyjne. Równocześnie proceduje się to w trakcie trwania okresu roku budżetowego. To jest niedozwolone. Równocześnie nierównomiernie traktuje się poszczególne podmioty gospodarcze. Przecież polskie lasy państwowe są ekstra obciążane swego rodzaju podatkiem, a równocześnie powoduje to destabilizację 1/4 terytorium kraju. Jest to rażące łamanie konstytucji. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość postanowiło złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego na tą ustawę.
Jednocześnie trwa akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie przyszłości lasów państwowych i polskiej ziemi. Do piątku podliczono 300 tysięcy podpisów. Aby referendum doszło do skutku, brakuje jeszcze 200 tysięcy podpisów i zgody Sejmu.
Wykryto drugi przypadek afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Pierwszy stwierdzono w poniedziałek w gminie Szudziałowo w województwie podlaskim.
Jak poinformował dyrektor Instytutu Krzysztof Niemczuk, drugiego zarażonego dzika znaleziono w odległości około 15 km od pierwszego. Wyjaśnił, że obydwa przypadki padłych dzików wykryto w strefie przygranicznej z Białorusią.
Główny lekarz weterynarii poinformował, że w kilkunastu powiatach województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego została ogłoszona strefa buforowa.
Rolnicy w tych powiatach powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zaleceń służb weterynaryjnych. Przede wszystkim konieczne jest ogrodzenie gospodarstw i zastosowanie mat dezynfekujących.
Wirus ASF nie jest groźny dla człowieka. Przypadki afrykańskiego pomoru świń wykryto na Litwie. Rosja już w styczniu wstrzymała import wieprzowiny z całej Unii Europejskiej.
Ucierpieli na tym polscy rolnicy, mimo że w naszym kraju nie było wówczas przypadków żadnego wirusa, przypomina poseł Dariusz Bąk z Sejmowej Komisji Rolnictwa. Rząd PO-PSL mało skutecznie działał w tej sprawie.
Nie było powodów, żeby nakładać na Polskę embargo, a rząd PO i PSL no niestety jest mało skuteczny. Też jest dziwna sprawa, że nie są w stanie rządzący aktualnie w Polsce załatwić w Unii Europejskiej pieniędzy, funduszy na odszkodowania dla tych rolników, którzy nie mogą eksportować do Rosji. No, sytuacja się komplikuje, zobaczymy co powie pan minister Kalemba. Natomiast do chwili obecnej działania rządu były nieskuteczne i nie wiem, czy do końca prawidłowe.
Powiatowy lekarz weterynarii z Sokółki ma wydać rozporządzenie w sprawie dokładnego obszaru badań świń oraz wyznaczenia tzw. obszaru zapowietrzonego i zagrożonego. Dokument jest już przygotowywany.
Prywatyzacja szpitali miała uleczyć ich problemy, tymczasem w wielu przypadkach kondycja placówek się pogorszyła.
W szpitalach, które zostały oddane przez samorządy w dzierżawę spółce Szpitale Polskie, od kilkunastu miesięcy nie ma wypłat w terminie, podaje jedna z gazet.
Pieniędzy oczekują też dostawcy sprzętu, leków czy posiłków dla chorych. Przykładem może być szpital w Połczynie Zdroju, gdzie pracownicy otrzymują pensję z opóźnieniem, nie ma leków ratujących życie, zaś sprzęt jednorazowy jest coraz gorszy lub go brakuje.
Poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, mówi, że ta sytuacja pokazuje, iż komercjalizacja nie jest żadnym rozwiązaniem dla służby zdrowia.
To nie jest tak, jak próbuje się nam wmawiać, jak próbuje wmawiać czy minister Arłukowicz, czy przedtem minister Kopacz, że dzięki komercjalizacji, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, znikną problemy z zadłużeniami się szpitali, wszystko będzie dobrze i wspaniale. Na dobrą sprawę niewiele się zmieni, a jedynie co się zmienia to, że pacjent przestaje się liczy się pieniądz, liczy się wynik ekonomiczny, no i część tych najtrudniejszych przypadków, tych, które grożą powikłaniami, w ogóle do takich szpitali nie trafia, wysyłane są do szpitali publicznych.
Warto dodać, że w całym kraju z 700 publicznych szpitali w spółki zmieniono 171.
W 40 miastach odbędą się kwesty na kontynuację poszukiwań i identyfikacji bohaterów polskiego państwa podziemnego.
Na badania ciągle brakuje pieniędzy, dlatego w zbiórkę zaangażowały się fundacje, środowiska kombatanckie i patriotyczne.
Kwesta odbędzie się przy okazji obchodzonego 1 marca Dnia Żołnierzy Wyklętych.
W akcji weźmie udział niemal 1000 wolontariuszy, których będzie można spotkać m.in. przed kościołami, a także w miejscach, gdzie odbędą się uroczystości związane z Dniem Żołnierzy Wyklętych.
Jak mówi Wojciech Łuczak, prezes Fundacji Niezłomni imienia Zygmunta Szendzielarza Łupaszki, kwesta to część akcji Niezłomny jest w Tobie, której celem jest pozyskanie materiału genetycznego ofiar terroru komunistycznego.
I rozpoczynamy 1 marca, w niektórych miastach już ona została rozpoczęta. Jest akcja Niezłomny jest w Tobie, która to akcja ma za zadanie zaapelować do rodzin pomordowanych, do potomków, aby przekazywali swój materiał genetyczny do odpowiedniej instytucji, czyli do PBGOT-u, po to, żeby te szczątki, które już zostały wydobyte albo zostaną wydobyte, mogły być kiedyś lub teraz zidentyfikowane. To jest główny cel naszej akcji, a przy okazji oczywiście zbieramy pieniądze, żeby te badania sfinansować.
Identyfikacją szczątków ofiar zbrodni komunistycznych zajmują się IPN i Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.